Trwa rozpoczęta tydzień temu w Światowym Dniu Świadomości Autyzmu kampania społeczna Własne Potrzeby, Równe Prawa. Kwiecień w ogóle jest miesiącem wiedzy o autyzmie i my kontynuujemy rozmowy na ten temat, ale goście w studiu nie ci sami co tydzień temu, choć też mama z synem, a jest z nami Kama Świeciewska. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
I dziesięcioletni już prawie Nikodem.
Dobry wieczór.
Czyli uczeń trzeciej klasy szkoły podstawowej. Nikodemie, powiedz nam trochę o sobie, powiedz nam trochę o tym, co lubisz robić, czego nie lubisz, kiedy jesteś najbardziej wesoły, a kiedy jesteś najbardziej zdenerwowany.
Nie wiem, no lubię robić różne rzeczy.
Czytać, pisać, liczyć.
Bardzo lubię czytać, na przykład pisać też lubię.
Masz jakieś ulubione zagadnienia swoje? Historia, nie wiem.
Tak, historia.
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 A w tej historii co cię najbardziej tam fascynuje? Masz jakąś postać taką,
tak,
którą lubisz?
Napoleon.
Napoleon Bonaparte.
Tak.
Dlaczego?
No miał fajną historię bardzo.
Ale też tu piłka nożna jest bardzo.
Tak, piłka?
Też piłka.
Konik.
Też bardzo się interesuje piłką nożną.
To zainteresowanie na czym polega? Że znasz składy klubów piłkarskich różnych?
No tak, tak. Tam się uczę o piłce nożnej dużo na przykład. No właśnie, że tam znam dużo klubów, piłkarzy na przykład. Właśnie też składy klubów, trenerów.
A sam trochę grasz też w piłkę?
Tak, tak. Trenowałem i będę powracać jeszcze.
Mhm. No tak, skoro to twoja pasja, to i od tej strony praktycznej też warto.
No, marzenia są jednak dziennikarskie.
Tak.
Ale dziennikarstwo sportowe?
Tak, dziennikarstwo sportowe.
Już piszesz jakieś wprawki, tak jakby artykuły,
tak,
do prasy?
Artykuły, tak.
Bo ty chcesz być prasowym takie dziennikarzem, czyli pisać, tak? Czy na przykład radiowym?
No tak, pisać artykuły, no.
Pani Kamo, powiedzmy teraz słuchaczom, w tym wielkim spektrum, jak się mówi o przypadkach autyzmu, to spektrum autyzmu. Jakie jest miejsce Nikodema?
No kiedyś diagnozowali, kiedyś jeszcze przez 5 lat podobno mogą specjaliści wpisywać zespół Aspergera, ale już od tego odchodzimy. Nikodem został tutaj zdiagnozowany jako wysoko funkcjonujący w zespole autyzmu, jako Asperger.
Oczywiście wszystko, co my mówimy, będzie dotyczyło akurat Nikodema, bo jest takie słynne powiedzenie, zresztą tydzień temu też przywołane, które świadczy o tym, że naprawdę to, że się zna jedną osobę, jak to brzmi?
No to brzmi, że jeśli poznaliśmy jedną osobę w spektrum, to poznaliśmy jedną osobę, bo każda jest inna, tak jak neurotypowi są też inni, tak samo tutaj w zespole, czy to Aspergera, czy zespole autystycznym, no to też każdy jest inny, każdy jest inny.
No i tutaj wiążą się z tym oczywiście problemy, o których za chwilę powiemy, ale wiążą się też pewne olśnienia, dlatego że ja znam Nikodema krótko, ale słyszę, że to jest niezwykle inteligentny chłopak o szerokich zainteresowaniach i pewnie jeśli chodzi o wiedzę, o pamięć, możliwości tego typu, daleko wykracza poza swoją grupę wiekową.
Tak, Nikoś jak już miał niespełna 3 latka, od zawsze interesował się piłką nożną i wymieniał, ledwo mówił, ale wymieniał nazwiska, imiona, najpierw z reprezentacji Polski piłkarzy, potem z całego świata, potem zaczął się interesować flagami, które były obok tych zespołów, no i nie potrafił czytać, więc to ja mu mówiłam, co to jest za flaga, więc jak już był w okolicy 3 lat, to już 200 flag świata znał. Globus tak samo cały, więc chodził do żłobka z atlasem ponadgimnazjalnym pod pachą, z globusem i ta geografia też gdzieś tam przez piłkę nożną się zagnieździła w jego sercu. Autyzmu nie da się ocenić od 1 do 10, tak? Nie da.
Nie ma tu punktacji, nie ma. Ani nie ma tutaj cech, które by łączyły wszystkich ludzi w spektrum autyzmu, dlatego że jeden będzie bez problemu rozmawiał ze mną, mówił jak Nikodem, drugi będzie miał kłopoty z komunikacją, tak, prawda? To są wszystko bardzo rozmaite połączenia cech i indywidualnych również zachowań. Nikodemie, powiedziałeś, co lubisz robić, ale jeszcze nie powiedziałeś nam, czego nie lubisz. Co cię denerwuje?
Nie lubię dużo takich oczywistych rzeczy. No nie wiem, bawić się lalkami, No to jest chyba oczywiste.
A wtedy, kiedy rówieśnicy, powiedzmy, nie rozumieją czegoś, bo ty więcej od nich wiesz, są takie sytuacje? Czy nie?
Czasami są. Ale no, bardzo, bardzo mnie też, no właśnie, denerwują koledzy tam w szkole. I...
A w jakich to sytuacjach, pani Kamo, jakoś najbardziej Nikodem się żali?
Dzieci się zaczepiają. I to jest zupełnie normalne. No, Nikodem na zaczepki troszeczkę inaczej reaguje niż neurotypowe dziecko. Szybciej wybucha, bardziej krzyczy, głośniej. Tak naprawdę ich mózg jest troszkę inaczej skonstruowany pod kątem nerwów niż u neurotypowych. Gdzieś jest to zaburzenie i tutaj są problemy. Tak samo jak na przykład Nikodem świetnie funkcjonuje, jak jest plan dnia. Czyli rano, i to jest taki naprawdę, musi być dokładny plan dnia, typu ścielimy łóżko, myjemy zęby, jem śniadanie, ubieram się, idę do szkoły, potem po szkole co przychodzę. Jeśli jest taki plan dnia, jest super. W szkole różnie to bywa, ponieważ jak jest lekcja i jest nauczyciel, który potrafi zdyscyplinować klasę, jest świetnie. Do tego jeszcze wspomagający nauczyciel. Ale jak są lekcje takie luźniejsze, typu, nie wiem, WF, religia, jest świetlica, są jakieś zajęcia, zabawy typu bale, przebierańce, no to tam już, jak tego planu nie ma, nie jest wszystko ułożone, no idzie troszeczkę gorzej.
A co cię bardziej denerwuje podczas takich sytuacji, Nikodemie? Hałas, czy chaos, czy bałagan?
Jedno i drugie, można powiedzieć. Znaczy, bardziej ten chaos, tak.
Lubisz jednak mieć w głowie poukładane, co się wydarzy, naszykować się, tak? Lubisz być przygotowany też psychicznie, nie tylko odpowiednio ubrany do spaceru na przykład, czy to do wycieczki jakiejś tam, ale też, żeby nastawić się na to, że tak się wydarzy.
Tak. Mhm.
Zauważyła pani tę cechę już w przedszkolu, czy w szkole dopiero?
Nikoś, jak był malutki, to on się nigdy nie bawił zabawkami. Miał dużo zabawek, nigdy się nimi nie bawił, były posegregowane w pudełkach. Małe samochody, duże samochody, małe misie, duże misie, klocki. I jedyną zabawą, jaką z tymi zabawkami mogliśmy coś robić, nigdy nie mówił zabawkami do siebie, to było wysypywanie tych zabawek i je segregowanie z powrotem w odpowiednie pudełka. No i tak samo było z dziećmi, którzy przychodzili do nas. No, Nikodem nie pozwalał im wejść do pokoju, bo bał się, że zrobią jemu bałagan. Teraz już troszeczkę wyrósł z tego i jest zupełnie inaczej i
pewnie
potrafi sam zrobić bałagan.
Właśnie.
Potrafi.
Zbliża się do tego wieku nastoletniego.
Tak, ale potrafił mi zwracać uwagę, że jak gotuje obiad, no to się zrobił bałagan, tak? Bo jest tutaj, tu warzywa leżą, tu coś leży i jest bałagan. Dlaczego ten bałagan jest? Więc
porządnicki Nikodem, tak?
Trochę baliśmy się o to, ale poszło tak, wyrównało się.
A jak wygląda w tej chwili twoja nauka w szkole, Nikodemie? Czy ktoś ci pomaga? Czy masz takiego nauczyciela asystującego?
Tak.
Nauczyciel czy nauczycielka?
Nauczycielka. Na pewno mi bardzo ułatwia jakby pobyt w szkole. Na przykład no, jak mnie denerwują rówieśnicy, to mi bardzo pomaga pani. Tak.
Uspokaja ich?
Tak, uspokaja ich.
Czy ciebie czasem też?
Mnie, właśnie rówieśników i mnie.
No tak, bo ty, jak słyszeliśmy, też potrafisz się zdenerwować i to szybko. I wtedy dochodzi do scysji, ale dochodzi do bijatyk? Czy tylko do takich kłótni i przepychanek?
Nawet do bijatyk.
Ojej.
Ale w tamtych, w poprzednich latach było gorzej, prawda?
Tak, w tym...
Pracujemy jest lepiej.
W tym roku mi się bardzo to polepszyło.
No. Ponieważ mamy diagnozę, tak?
Dzięki diagnozie. Mamy diagnozę. Na pewno mi jest lepiej przez to, że mamy wspomagającego nauczyciela, tak?
I też takie rozpoznanie sprawia, że w ogóle wiemy, jak się zabrać do jakichś rozmów, do pracy.
Oj tak, ja nauczyłam się, uczę się nadal i będę jeszcze się uczyła mojego dziecka na nowo. Gdy miał 7 lat, to dowiedzieliśmy się o diagnozie i ja przeczytałam wiele książek, które polecali mi psychiatrzy, psychologowie, pedagodzy ze szkoły. Wiele tak samo filmików obejrzałam w internecie i nieraz polała się łza. I to naprawdę, naprawdę nieraz, jak czytałam coś, gdzie okazywało się, że ja źle postępuję, tak? Że ja oczekiwałam od niego, no skoro jest inteligentnym dzieckiem, dlaczego on na przykład nie słyszy mnie, dlaczego on nie słucha, co ja do niego mówię. Jeśli on jest w pokoju, ja w kuchni, nie ma możliwości, żebyśmy się dogadali. Jeśli ja mówię, sprzątnij pokój, to Nikody mi zadaje pytanie, ale co? No i patrzy człowiek na mądre, inteligentne dziecko, ale jak co? Mówię, Nikodem, biurko, krzesło, łóżko, ale nie mów do mnie wszystko naraz, po kolei. No to jak o tym czytałam, no to też tutaj łzy się pojawiały, że źle podchodziłam do Nikodema i to jest bardzo duży problem, bo to jest zaburzenie przetwarzania słuchowego, które nie jest jeszcze do końca znane nam, jak nam, ale przede wszystkim ludziom, którzy się zajmują diagnozą.
Czyli nie każdy diagnostyk posługuje się w ogóle tym pojęciem?
Tak, to jest dopiero, to jest świeże u nas.
Jest taki skrót funkcjonujący na to.
APD. Według mnie osobiście powinno w każdej, bo to nie, badanie słuchu nie jest diagnozą, tak? Ale powinno być dołączone do diagnozy jako badanie. Czyli badamy słuch biologiczny naszego dziecka i jeśli okazuje się, że on jest poprawny, jest dobry, ale jednak nauczyciele czy my rodzice zwracamy uwagę, że to dziecko nas nie słyszy. Jeśli jest dużo słów naraz mówionych, szybko, może zbyt głośno, jeśli dziecko, tak jak Nikodem akurat, ma nadwrażliwość słuchową, tak? Bo jedni mają nadwrażliwość, drudzy niedowrażliwość. Ale na przykład dyktando. Nikodem jest świetny z ortografii, ale jeśli nauczyciel powie mu, powtórzy, ale powtórzy szybko też, on może zrobić błąd typu przekręcić słowo, nie usłyszeć słowa, i jest niesprawiedliwie oceniany bez tego badania. Przede wszystkim ja zaczęłam do niego też inaczej mówić, tak?
Ale wiesz co, Nikodemie, bardzo mi się podoba w tej relacji twojej z mamą, że mama przy tobie potrafi powiedzieć, ja źle z Nikodemem postępowałam i świat się nie wali.
Ale ja do tej pory jeszcze robię wiele błędów. I ja jestem pewna, że ja jeszcze wiele błędów zrobię, bo nie kończyłam, nawet ludzie, którzy diagnozują, oni jeszcze też wiele rzeczy nie wiedzą, tak? Tak jak na przykład, skąd powstaje w ogóle spektrum, skąd powstaje autyzm, dlaczego tak się dzieje. Jest tak dużo czynników na to, może się składać, że cały czas badania trwają.
Zwykliśmy myśleć o podłożu genetycznym, ale to nie jedyne podłoże.
Nie jedyne, bo to może być genetyczne i robili badania najbardziej było widać na bliźniakach, dwujajowych i jednojajowych. Dużo większy procent w jednojajowych było, że jedno i drugie dziecko było w spektrum. I jak rozmawiam gdzieś tam z rodzicami, którzy mają dzieci w spektrum, gdzieś tam zaczynają analizować wiedzę już, którą mają, że gdzieś tam w rodzinie ktoś rzeczywiście się podobnie zachowuje. Więc to może być. Nie musi oczywiście.
Nikodemia, powiedz jeszcze nam, czy kiedy dowiedziałeś się, że właśnie jesteś w spektrum autyzmu, że zespół Aspergera jest tą trudnością, z którą się mierzysz, to czy zacząłeś też lepiej rozumieć, co się dzieje z tobą, dlaczego miewasz trudności w relacjach z rówieśnikami, czy tobie to coś dało?
Tak, można powiedzieć, że tak, no bo gdybym jakby nie miałbym tej diagnozy, no to bym myślał, że jestem jakiś nienormalny, że tak bez powodu tak szybko się denerwuję, że jestem normalnym człowiekiem, że się tak szybko denerwuję. Dlatego dzięki tej diagnozie sobie uświadamiam, że jakby mam jednak do tego trochę prawo.
Jest jakieś uzasadnienie poza tym, że na przykład ja jestem niegrzecznym nerwusem, tak? Bo tak można, tak mógł Nikodem o sobie myśleć, że jestem jakimś dziwakiem po prostu, a teraz już tak.
Ale były takie słowa, padały takie słowa.
Mało tego. Ale ze strony rówieśników?
Oj, rówieśników to nawet, że jesteś
downem,
jesteś psychicznie chory, jesteś upośledzony, no bo dzieciaki zaczęli widzieć raz, że jego zachowanie, dwa nauczyciele wspomagającego, no i jest orzeczenie, więc coś jest nie tak. I takie słowa bardzo ranią Nikodema i on bardzo wtedy właśnie reaguje, jak reaguje. Albo na przykład klub piłkarski jego ukochany, jak słyszy, że on go niby nie kocha, czy nie lubi. No, są takie punkciki, gdzie są osoby, które wiedzą, który punkcik użyć w danym momencie, żeby go wyprowadzić z równowagi.
Aż nawet tak, czyli żeby
też
specjalnie
tak
go zirytować.
Też tak bywa. I rodzice są taką trochę nawigacją. I ja na przykład jak Nikodem idzie gdzieś, nie wiem, na jakieś przyjęcie, idzie do kogoś na nockę, czy na weekend jedzie, czy wyjeżdża gdzieś, to w każdym razie ja zawsze próbuję powiedzieć, dać się takie dobre rady, co zrobić, żeby czegoś uniknąć, tak? No bo już go gdzieś trochę poznałam, uczę się i tak jak mówiłam, będę się cały czas uczyła. Ale są rzeczy, które można zapobiec temu wybuchowi. Przede wszystkim nie ciągniemy tematu, tak? Nie skupiamy się nad tym dzieckiem jeszcze bardziej, tylko raczej odpuszczamy, raczej odchodzimy, zostawiamy go, żeby on wyciszył się, uspokoił się. To jest lepsze. Nie dotykamy, nie przytulamy.
Odwrotnie niż z normalnie. Dzieckiem. A no, może nie mówmy normalnie.
Niż poza spektrum.
Tak, niż w przypadku dzieci neurotypowych, kiedy to przytulenie, pogłaskanie jest takie owocne.
I tutaj tak. Psychiatra mi bardzo pomógł, ponieważ ja zawsze robiłam tak, że jak Nikodem już wiedziałam, że muszę go zostawić i on zostawał sam w pokoju i było tak, że on wychodził z tego pokoju. Czasami potrafi mieć gorączkę nawet, bo to są tak silne emocje.
Ze zdenerwowania.
Tak. Wychodził spocony.
Nie tylko dzieci nie neurotypowe mają tego typu objawy. W skrajnych przypadkach dziecko i neurotypowe potrafi dostać gorączki z nerwów.
Ja do niego wtedy mówiłam, chodź się przytul. A dowiedziałam się, że to właśnie zamienić to na pytanie, czy chcesz się przytulić? Czy masz ochotę się przytulić? Jak ja mówiłam do niego wcześniej, chodź się przytul, no to w 90% było nie. Tak? Jak teraz mówię, czy chcesz się przytulić? W 90% jest tak.
No bo też Nikodem pewnie lubi, żeby szanować jego wolę, żeby tak, mógł podejmować decyzje.
Taka mała pierdółka, niby, nie? Niby, a jednak bardzo ważne, duże słowa.
Czy w tej chwili na jakieś dodatkowe jeszcze zajęcia Nikodem chodzi?
Dzisiaj właśnie idziemy na zajęcia.
No tak, bo późną porą słuchacze są świadkami naszej rozmowy, by się zdziwili, że o tej porze zajęcia, ale uspokajamy, że my nagrywamy wcześniej naszą rozmowę, dlatego możemy powiedzieć, że dzisiaj Nikodem idzie na zajęcia. Jak najbardziej.
Nikodem chodzi na zajęcia i jeszcze teraz dołożymy masaże. Szczotkowanie ciała, masaże bardzo fajnie pomagają na te wszystkie napięcia, które nasze dzieci mają w spektrum.
Tak, bo to jest także funkcjonowanie właśnie ciała, napięć mięśniowych.
Tak, ja rozmawiałam z panią, która będzie właśnie go masowała i będzie chciała mnie nauczyć, bo takie masaże potrzebne są codziennie.
Ale to nie jest taka sytuacja, że pani musi zrezygnować z życia zawodowego.
Nie, absolutnie. Żyję normalnie. Mało tego. Jak ja rozmawiam z rodzicami, to mi się wydaje, że ja mam nawet chyba lepiej. Pomijając te wszystkie rzeczy, które muszę się nauczyć, inaczej po prostu mówić, inaczej podchodzić, co to nie zabiera jakiegoś dużego czasu, bo czy powiem tak, czy tak, to jest ten sam czas. Ale no, jest mi łatwiej, bo Nikodem jest na pewno dużo bardziej samodzielny niż jego rówieśnicy.
W jakim zakresie?
No Nikodem na przykład miał 5 lat, jak już potrafił zrobić sam zakupy w sklepie. Nikodem potrafi sobie obiad odgrzać, potrafi umyć podłogę, potrafi odkurzyć, potrafi wiele rzeczy, gdzie niektórzy mają trudności z tym. Nie wszyscy, ale większość.
Ale podkreślmy, że potrafi to zrobić, bo chce to zrobić, nie jest do tego przymuszany.
Tak, wiadomo, teraz ma prawie 10 lat, więc to nie jest szok, ale on to robił już w wieku 6 lat, w wieku 5 lat, więc to był szok dla innych rodziców, że jak to, ale ty od niego dużo to wymagasz, dlaczego to od niego tyle wymagasz? Ja mówię, ja nie muszę wymagać, on to ma, po prostu on tak robi, on umie to.
A czy w tej chwili jest tak, Nikodemie, że lubisz iść do kogoś z koleżanek, kolegów w odwiedziny, albo żeby ktoś ciebie odwiedzał? Czy nie za bardzo lubisz takie sytuacje?
No lubię, no bo słabo jest, jakby no jestem sam i nie wiem, no nudzę się wtedy.
Ty nie masz brata ani siostry, tak?
Nie mam, nie mam.
Czyli odwiedziny są okej, okay, bo mama twoja wspominała, że był taki moment, że nie chciałeś dzieci u siebie w domu, tak? Ale to przeszło ci, minęło ci.
Bo jak jestem sam, no to no nie mam za dużo do robienia rzeczy.
No oczywiście poza swoimi pasjami, czyli tym przygotowywaniem się do bycia dziennikarzem, tak, czytaniem o piłce nożnej i o historii. No ale są rzeczy, które dzieci lubią robić z innymi dziećmi. Wiadomo, że są takie zabawy, czy gra w piłkę na przykład. No można
budowanie szałasu znowu, ostatnio.
Tak, tylko znowu no nie spędzam za dużo tego czasu z kolegami i koleżankami, no bo Nie mam tyle, co rówieśnicy. Czyli nie, po prostu mam mniej, no bo się tak szybko denerwuję i myślę, że po prostu no, że jestem jakiś, nie chcę się ze mną kolegować.
Mm-hmm. Tak, to jest takie, ciągle się to zmienia. Są koledzy, za chwilę właśnie Nikodem wybuchnie, znaczy, ich nie ma, później ja, wracają.
Nie. Ja mam jednego kolegę.
Ale ten jeden kolega rozumie, tak?
Tak, cię? Rozumie mnie.
Rozumie, co się dzieje, że jak wybuchasz, to nie jest przeciwko niemu, tak?
Tak.
Mądry musi być. A jak ma na imię?
Oliwier.
Oliwier, to pozdrawiamy Oliwiera w takim razie bardzo serdecznie i super, że jest taki Oliwier. Mówiła pani Kamo wcześniej o książkach, które pani pomogły. I chyba jedna z nich to jest taka szczególna i warta polecenia.
Tak, osoby, które dopiero wchodzą w ten świat autyzmu i chcą się jak najwięcej dowiedzieć, to takie ABC książki, to jest Cindy Kim, Nieśmiali, Skryci i Społecznie Niedopasowani. No, tu było wiele łez przy tej książce, więc tych książek było wiele, ale to jest takie ABC, takie pierwsze i to są pierwsze chwile, kiedy człowiek sobie zaczyna uświadamiać o tych problemach, przede wszystkim o tym, ile błędów popełnił. Ja miałam o sobie, dlaczego ja tak zrobiłam. Później dochodziło do mnie, że ja miałam do tego prawo, bo nie wiedziałam, ale gorzej jest mi zaakceptować, że miałam do tego prawo, niż w drugą stronę.
Wiem, że Nikodem też ma takie przesłanie do wszystkich nas słuchających, związane właśnie z tą diagnozą, bo czasem wiemy o tym, że rodzice obawiają się w ogóle podjąć kroki, żeby dziecko zdiagnozować, żeby się nie okazało coś strasznego.
Nawet nauczyciele mówią, że boją się informować rodziców, żeby poszli i zdiagnozowali dziecko, bo są wtedy, jak to przecież jest normalne, nie jest nienormalne, przecież normalnie się zachowuje, bo jak dzieci są, gdzie widać, że dziecko nie mówi, ma problemy z poruszaniem, to jest takie logiczne dla rodzica, ale jeśli dziecko wysoko funkcjonuje, to wręcz jest takie, on jest mądre, inteligentne, ale może jest rozpieszczone, może jest niewychowane, może jest niegrzeczne, może trzeba właśnie karać, bo źle się zachowuje, a to nieprawda.
Ale też ważne w tym momencie, żeby podkreślić, że dziecko wysoko funkcjonujące może przestać wysoko funkcjonować.
Oj, tak.
Zdarzają się sytuacje, szczególnie chyba stres może być powodem.
Tak, znam przypadek, gdzie chłopiec miał duży stres, głównie szkoła i rówieśnicy, ale było wiele czynników, więc stres, przyszła depresja. No i później po depresji chłopiec przestał wychodzić z domu, przestał chodzić tak jak chodził, przestał mówić tak jak mówił.
Chłopiec właśnie w spektrum?
W spektrum, który funkcjonował jak nikoś, tak? Mhm. A jednak pogorszyło się. No, dzięki pracom, masażom i rehabilitacji i sensoryce i tym wszystkim otoczkom, które pomagają przy spektrum, to gdzieś tam poprawia się ten stan tego chłopca, ale czy wróci, nie wiadomo, tak?
Co nam Nikodemie powiesz o tym, czy warto diagnozować dziecko?
Ja bym chciał, żeby rodzice nie bali się diagnozować swoje dzieci, bo jednak brak diagnozy nie sprawi, że problem zniknie, jeśli on oczywiście jest. Dzięki prawidłowej diagnozie może lepiej się żyć rodzicom i przede wszystkim dzieciom. Ja dziękuję moim rodzicom, że o to zadbali.
To piękne słowa, pani Kamo.
Mój syn potrafi tyle razy czasami powiedzieć takie słowa, że też muszę się odwrócić i te łzy są. No, czasami tak dosadnie, ponieważ autyści nie potrafią tej otoczki całej, takiej ładnej, jak mówią tak bezpośrednio, czyli metafory, jakieś przysłowia, to wszystko jest dla nich takie nie do końca jasne.
Pozostaje abstrakcją po prostu.
Tak. Czyli takie proste mówienie.
No ale czasem właśnie te najprostsze słowa są najbardziej poruszające.
Oj, tak.
Ja chcę podziękować za wizytę w studiu i mamie, i synowi, ale podziękować chcę szczególnie Nikodemowi, że pozwolił na to, żebyśmy tak omawiały jego osobę, jego życie, jego nawyki, bo też nie każdy pewnie czułby się dobrze w takiej sytuacji, a Nikodem pozwolił o sobie pogadać po prostu.
No, nawet, to żaden problem.
No, to
nawet
świetnie.
Mamy taki, gdzieś tam mamy jakiś plan, mamy nadzieję, że nam się uda, nie chcemy na razie o tym mówić, gdzie Nikoś chce bardziej uświadamiać i więcej mówić o tym, bo sam wie, że to jest jednak problem i nie powinno się o tym nie mówić.
Być może Nikodem w przyszłości zostanie, poza tym, że komentatorem sportowym, to także samorzecznikiem osób właśnie z zespołem Aspergera. To by było świetne. Oczywiście jest czas na to, żeby się do tego przygotować, ale już taki mały samorzecznik też wiele może zdziałać, prawda?
Oj, chyba więcej nawet.
Nawet niż... może i więcej, bo może też i uświadamiać uświadamiać dorosłych, ale i rówieśników.
Ale ja nawet też wolę słuchać psychologów, którzy są w spektrum, którzy mają dzieci w spektrum, tak? Bo są tacy. I oni są dla mnie bardziej wiarygodni niż ci, co się nauczyli z książek czy z opowieści, którzy przeżywają to i mają to.
Czy nawet z jakiejś praktyki i pomagania, ale tak. jednak
jest się w tym...
Nie dotyka ich to wtedy osobiście.
Spektrum nie jest tylko dziecko, to jest cała rodzina. Jeśli ktoś odłączy się od tego łańcuszka, no to nie pomoże.
Kama Świeciewska, dziękuję bardzo.
Również dziękuję
bardzo. I Nikodym Świeciewski.